Postanowienia jałtańskie. Sala pod tytułem Rezime jest jedynym pomieszczeniem w muzeum, które ma oryginalne drzwi. Pochodzą one z czasów, gdy budynek wchodził w skład twierdzy Kraków. Drzwi są drewniane, a na wysokości około 1,5 metra wyryty jest na nich napis Weinausgabe, czyli wydawanie wina. W sali, na wprost wejścia, prezentowane są na ścianie obok siebie dwie czarno-białe fotografie. Zdjęcia są podświetlone i powiększone i mają rozmiar zbliżony do wysokości człowieka. Fotografie przedstawione są na płachcie materiałowej i zajmują sporą część ściany. Obydwa zdjęcia zostały wykonane w krakowskim studiu fotograficznym. Zdjęcie z lewej strony zostało zrobione na tle fototapety przedstawiającej las. Na fotografii stoi oparty łokciem o drewniane krzesło młody, przystojny mężczyzna. Ubrany w mundur podoficera Wojska Polskiego, patrzy w obiektyw. Stoi wyprostowany. Dłonie ma oparte na wojskowym pasie, do którego na lewym boku przypasał szablę. Na prawym zdjęciu stoi mężczyzna. Ubrany jest w wełnianą, wysoką czapę oraz płaszcz. Na czapie widnieje naszywka przypominająca kształtem polskie godło. Płaszcz jest zniszczony, potargany na ramieniu oraz lewym łokciu. Kieszeń po prawej stronie jest rozszarpana. Za buty służą mu kompletnie zniszczone szmaty, obwiązane sznurkiem, by się nie rozleciały. Mężczyzna jest przygarbiony i ma spuszczone ramiona. Wzrok ma pusty i obojętny. Na wychudzonej, nieogolonej twarzy maluje się zmęczenie i rezygnacja. Na obu zdjęciach przedstawiona jest ta sama osoba. Mężczyzna to Stefan Olkuśnik, podoficer Wojska Polskiego, który walczył w wojnie obronnej w 1939 roku. Następnie był żołnierzem Armii Krajowej. W styczniu 1945 ujawnił przynależność do organizacji konspiracyjnej, za co został przez komunistów aresztowany i zesłany w głąb Związku Sowieckiego. Zdjęcie z lewej strony zostało wykonane przed wojną u fotografa, który był przyjacielem żołnierza. Zdjęcie z prawej strony przedstawia Stefana Olkuśnika po powrocie z łagru. Obóz znajdował się w miejscowości Stalino, obecnie Donieck na Ukrainie, a bohater spędził w nim rok. Pamiątki z łagrów, z takich jak ten, w którym był Olkuśnik, można znaleźć w okiennej gablocie w ścianie na lewo od zdjęć. Uwagę przykuwa papierośnica, wykonana w łagrze na Uralu w 1947 roku. Zrobiona została ręcznie z blachy aluminiowej. Na bocznych ściankach wygrawerowano widoki architektury obozowej, czyli domy, baraki oraz druty kolczaste. Wygrawerowana jest również data 1944 oraz symboliczny znak zapytania. Wieczko zdobią stylizowane kwiaty oraz napis 1947 Ural, a także monogram EB. Dno papierośnicy pokrywają grawerowane podpisy współwięźniów. Papierośnica ma wysokość 2,5 cm, szerokość 8 oraz głębokość 10. Na prawo od zdjęć znajduje się rekonstrukcja więziennego karceru. Jest to pomieszczenie na planie kwadratu. Ściany mają 2,5 metra długości. Wysokość pomieszczenia wynosi 3 metry. Na ścianie naprzeciwko wejścia znajduje się małe, zakratowane okno. W środku pomieszczenia znajduje się tylko niewielka ława o wysokości 30 cm. W pomieszczeniu jest ciemno. Słychać tylko dźwięk jednostajnie kapiącej wody. Była to forma tortury stosowanej przez komunistów wobec przetrzymywanych więźniów. 19 stycznia 1945 roku komendant Armii Krajowej generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, wydał ostatni rozkaz do żołnierzy konspiracyjnej armii. Pisał w nim: ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą. Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem jedynie słusznej sprawy, triumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem. Żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dalszą pracę, z upoważnienia pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. Druga wojna światowa zakończyła się w Europie 8 maja 1945 roku. Kapitulacja Japonii 2 września tegoż roku zakończyła ostatni epizod tego największego w historii konfliktu zbrojnego. Polska, będąc w obozie antyhitlerowskim, formalnie znajdowała się wśród zwycięzców. Jednak zwycięzcą nie była. Świadczą o tym choćby straty, jakie poniosła podczas wojny. Straciła około 6 milionów osób, czyli aż 17% ludności II Rzeczypospolitej. Zniszczeniu uległa znaczna część kraju, w tym dobra kultury narodowej. Przed wojną terytorium Polski wynosiło około 388 tysięcy kilometrów kwadratowych, natomiast po 312 tysięcy. Co ważniejsze, tereny przedwojennej Polski zostały zajęte przez Sowietów. W lutym 1945 roku premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt oraz Józef Stalin, przywódca Związku Sowieckiego, spotkali się w Jałcie i zdecydowali, że Polska znajdzie się w strefie wpływów sowieckich. Po sfałszowanych wyborach do Sejmu władze komunistyczne zdobyły pełnię władzy. Pomóc w tym miała prowadzona na szeroką skalę propaganda oraz terror. Przez ponad 50 lat w Polsce nie było mowy o wolności, za którą walczyło polskie podziemie. Wielu żołnierzy Armii Krajowej próbowało rozpocząć normalne życie. Ujawniało się przed komunistami. Niektórzy, tak jak Stefan Olkuśnik, mieli szczęście, ponieważ przeżyli. Inni byli mordowani. W gestapowskich katowniach z okresu wojny zmienili się jedynie oprawcy. Akowców oraz innych członków konspiracji torturowali sowieccy funkcjonariusze NKWD oraz polscy komuniści z Urzędu Bezpieczeństwa, między innymi w Warszawie na ulicy Mokotowskiej, w Krakowie na ulicy Montelupich, w Rawiczu, we Wronkach, na Zamku w Rzeszowie i w Lublinie. W ciągu 30 minut były wydawane i wykonywane wyroki śmierci. Żołnierze ci nie mieli obrony, nie mieli też do kogo odwołać się od wyroku. W lasach walczyli i ukrywali się tak zwani żołnierze wyklęci. Jest to określenie stosowane wobec żołnierzy, którzy z bronią w ręku lub na gruncie politycznym i społecznym walczyli z władzą komunistyczną, za co często byli mordowani. Słynnymi dowódcami leśnych oddziałów byli m.in. major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszko, cichociemny major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, czy kapitan Henryk Flamę, pseudonim Bartek. Żołnierzami wyklętymi byli także rotmistrz Witold Pilecki oraz Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka z oddziału Łupaszki, którą komuniści rozstrzelali, gdy miała 17 lat. Byli wyklętymi, ponieważ próbowano zepchnąć ich w niepamięć oraz zakłamując historię na ich temat, tak jak było w przypadku Witolda Pileckiego. Często wyklęte były także ich rodziny, których członków latami szykanowano. Generał Nil dalej dowodził organizacją NIE, którą postanowiono zbudować obok struktur AK na wypadek okupacji sowieckiej. Niestety przez przypadek został w Milanówku aresztowany przez NKWD, a gdy znaleziono przy nim pewne ilości kawy, papierosów i dolarów, został oskarżony o spekulację i trafił do więzienia. W tym czasie Fildorf nie występował pod swoim nazwiskiem, lecz jako kolejarz Walenty Gdanicki. Na wieść o aresztowaniu podziemie przygotowywało się do jego odbicia. Jednak zanim akcja doszła do skutku, generał został wywieziony do Związku Sowieckiego. Po powrocie do kraju Emil Fildorf był namawiany przez rodzinę i przyjaciół do wyjazdu z Polski. Ten jednak odmawiał, twierdząc, że byłby to dowód na tchórzostwo i nielojalność wobec żołnierzy AK. W 1948 roku generał Nil postanowił się ujawnić. Wystąpił do ministerstwa o uregulowanie swojego stosunku do służby wojskowej. Po 2 latach dostał odpowiedź z żądaniem dosłania dokumentów. Był to jednak podstęp. W listopadzie 1950 roku, gdy wychodził z wojskowej komendy uzupełnień, został aresztowany. Od razu rozpoczęto fizyczne tortury, głodzono go i dręczono psychicznie. Wiedząc, że generał Nil jest wysoką osobistością w środowisku Armii Krajowej, komuniści zaproponowali mu podpisanie apelu do byłych żołnierzy AK o ujawnienie się i zaufanie władzy ludowej, oferując w zamian generałowi wolność. Fildorf jednak zdecydowanie odrzucił taką możliwość. 16 kwietnia 1952 roku sąd skazał generała na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 w Warszawie.